że ta Ewangelia, którą Kościół na dzień dzisiejszy dla nas przeznaczył, jest pewną pieśnią, że to nie jest tylko pouczenie. Jezus śpiewa pieśń, Jezus przeżywa swoją miłość do ludu, przeżywa to, że jest dobrym pasterzem, przeżywa to, że Ojciec powierzył mu troskę, powierzył mu wszystkich ludzi, powierzył mu tych, którzy na tej ziemi żyją i że on ich ogarnia wszystkich swoją miłością i śpiewa pieśń o tej miłości. I wyraża tej miłości w powiązaniu z innymi wypowiedziami tę niezwykłą troskę dobrego pasterza o każdą owcę. Wyraża tą troskę poprzez słowa o oddaniu życia. Można powiedzieć, że w tej pieśni o dobrym pasterzu jest refren. Kilkakrotnie powtarza Pan Jezus słowa: dobry pasterz daje życie swoje za owce. Że w tym miłowaniu owiec, w tej trosce o powierzonych mu ludzi pokazuje nam, co trzeba robić. Że każdy, kto został Jemu powierzony, zasługuje na to, by za Niego oddać życie. Że każdy jest kimś tak wielki w oczach Bożych, każdy jest tak niezwykły w oczach Bożych, że jest godzien tego, aby Jemu poświęcić życie. I wyraża to również w taki sposób, w którym mówi o znajomości. Znam owce moje, a moje mnie znają. Ja znam owce i oddaję życie za owce. Tak to interpretuje Kościół, że znajomość owiec kończy się, prowadzi do oddania życia za nich. Jeszcze raz do tej myśli wracamy. Kto poznał, kim jest ta owca, kim jest człowiek. Jak wielki jest człowiek, każdy od chwili poczęcia do śmierci. Jeśli ktoś poznał właśnie drugiego człowieka, nie tylko z imienia, z wyglądu zewnętrznego, ale poznał, kim w oczach Bożych jest człowiek, to konsekwencją tego poznania jest gotowość poświęcenia dla tego człowieka życia. I to się dzieje w naszej codzienności, najpierw w rodzinie, bo przecież mąż żyje dla żony, żona dla męża, rodzice dla dzieci. Natomiast stopień oddania życia, jak bardzo mąż żyje dla żony, jak bardzo żona żyje dla męża, jak bardzo rodzice żyją dla dzieci, ile na ile potrafią się oddać bez cienia egoizmu, pychy, ambicji, jakichś chorych rzeczy, które są w człowieku, to już zależy od pracy nad sobą każdego człowieka. Możemy postawić dziś pytanie, dlaczego Kościół odczytuje tę Ewangelię w czasie Wielkanocy? Skoro w niej jest mowa o oddaniu życia, to można by wnioskować, że ta Ewangelia powinna być czytana w Wielkim Poście, bo mówi o oddaniu życia. A my ją czytamy teraz, kiedy Chrystus już zmartwychwstał. Pewną odpowiedzią na to pytanie jest widoczna tutaj postać Chrystusa ukrzyżowanego, na którym zawieszona jest czerwona stuła. Kościół w okresie wielkanocnym, poczynając od niedzieli wielkanocnej aż do zakończenia tego okresu, zawiesza stułę na krzyżu. To dziwny znak. Dlaczego na krzyżu wieszać stułę? Otóż można powiedzieć, że ta stuła jest symbolem prawdy o tym, iż ten dobry pasterz, który oddał życie, ten najwyższy kapłan, który złożył siebie w ofierze, że on żyje i właśnie jako zmartwychwstały sprawuje swoje zbawienie. Jako zmartwychwstały przynosi wszystkim tego ducha, ten styl życia, ten sposób życia, tę pieśń o miłości, którą sam wyśpiewał, którą sam żył. W każdym sakramencie, w każdej mszy świętej, w każdej spowiedzi, w każdej celebracji liturgicznej ten, którego widzimy ze stułą czerwoną, jest tym, który żyje jako baranek zabity, który żyje jako ten, który oddał życie, który żyje jako ten, który ten styl życia, ten sposób życia, który polega na zdolności dania siebie aż do końca, aż do oddania życia, że On wlewa w nas, przekazuje nam w okresie wielkanocnym jako zmartwychwstały i przez cały rok, w każdą niedzielę, w każdej Eucharystii uczy nas tego stylu życia. Dzisiaj jest niezwykły dzień łaski, w czasie którym, jak w każdą niedzielę, ten zmartwychwstały Pan przynosi każdemu dziecku, młodemu człowiekowi, ludziom w sile wieku i tym, którzy już są bardzo posunięci w latach i doświadczają dolegliwości starszego wieku, każdemu przynosi tę zdolność, którą ma w sobie. Ale w szczególny sposób myślimy dziś w kontekście tego Chrystusa, dobrego pasterza, kapłana, którego widzimy ze stołu, jako zmartwychwstałego, który jako najwyższy kapłan dziś w Kościele sprawuje swoją służbę kapłańską. Myślimy o kapłanach. Myślimy o tych, których On wybrał i namaścił, aby byli dobrymi pasterzami. Wiemy, że oni są powołani z ludu, mają swoje ludzkie słabości i ludzkie zdolności i wcale nie jest łatwo im być dobrymi pasterzami, choć odkrywają, szukają i starają się tym dobrym pasterzem być. Tym kapłanem, który sprawując Eucharystię, wypowiadając słowa Jezusa, równocześnie staje się takim człowiekiem, jakim był Jezus Chrystus, dobrym pasterzem, który miłuje i szuka, i służy, i pomaga, i jest do dyspozycji dla wszystkich, którzy zostali Mu powierzeni. Ojciec Święty Jan Paweł II w jednym z listów napisał takie zdanie, iż kapłan jest najbardziej sobą w czasie mszy świętej. Tutaj, gdy staje przy ołtarzu, gdy sprawuje Eucharystię, to jest najbardziej tym, kim ma być. Jest najbardziej sobą, najbardziej spełniony, najbardziej zrealizowany, najbardziej wykonujący to, co w jego życiu jest najważniejsze. A najważniejsze w jego życiu jest to, żeby Boga przybliżyć ludziom i ludzi przybliżyć do Boga. A dokonuje się to najbardziej w tę każdą mszę, a szczególnie w niedzielną mszę świętą, to się dokonuje. On oddaje siebie Chrystusowi, by Chrystus przez Niego mógł sprawować swoje misterium i głosić swoje słowo. Ale to rodzi również pytanie, czy dla nas również Eucharystia jest tym miejscem, w którym każdy z nas i każda z nas jest najbardziej sobą? Gdzie jestem najbardziej sobą? I kiedy jestem najbardziej sobą? Tym, kim mam być? Kim mam być? W dzisiejszym drugim czytaniu słyszeliśmy, że jedną z najbardziej istotnych cech naszego życia jest dziecięctwo Boże. Mam być dzieckiem Bożym, człowiekiem, w pełni człowiekiem, ale równocześnie dzieckiem Bożym. Przez chrzest każdy otrzymał łaskę uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Każdy ma w sobie coś z tego dobrego pasterza, który jest zdolny poświęcić swoje życie dla tych, którzy zostali mu powierzeni. Każdemu został ktoś powierzony. Każdy ma jakąś odpowiedzialność za innych, także ludzie młodzi i dorośli. Każdy od Chrystusa otrzymuje tę zdolność, żeby tak właśnie żyć, otwierając się na tę łaskę i na tę zdolność, by tak żyć. Rozważamy tę Ewangelię i przeżywamy dzisiaj tę niedzielę, dwa dni przed 1 maja, przed rocznicą beatyfikacji Jana Pawła II. Ta okoliczność również nam pomaga w przeżyciu tych praw. Bo Jan Paweł II był naśladowcą Jezusa Chrystusa wyjątkowym. Był dobrym pasterzem, który rzeczywiście poszedł za Nim do końca. I widzimy, jak bardzo pomógł. Modlimy się za kapłanów. Za tę modlitwę dziękujemy i o tę modlitwę jako kapłani prosimy. Bo bez tego wsparcia modlitewnego, pamiętamy, jak często przy każdej okazji papież prosił o modlitwę i jak bardzo wiemy, gorąco modlił się za wszystkich. to jest jakieś nasze wspólne zadanie. Modlicie się za kapłanów, ale my się też modlimy za wszystkich. I ta wzajemna modlitwa jest naszą siłą. Jesteśmy tu w Waszej wspólnocie, mieszkając u sióstr po raz kolejny, ale w tym roku, teraz okolicznością naszego przyjazdu jest właśnie pierwsza rocznica beatyfikacji. Bo tak przeżyliśmy beatyfikację w zeszłym roku. Ona wniosła tak wiele w nasze życie, że bynajmniej żeśmy o tym nie zapomnieli, a otrzymaliśmy tak wiele darów, iż chcemy je pielęgnować. A trudno je pielęgnować, jeżeli człowiek się nad tym nie skupi, nie zastanowi, nie poświęci temu trochę czasu. Wśród licznych darów, które wtedy otrzymaliśmy, wyróżniamy przede wszystkim zamiłowanie, potrzebę adoracji Najświętszego Sakramentu. Patrując się na przykład papieża, ale również coraz bardziej odkrywając, czym jest adoracja, co to znaczy wierzyć, że sam Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Im więcej czasu na tym spędzamy, tym bardziej odkrywamy, jak wielka to jest prawda. Jak wielka to jest prawda o obecności Boga pod postacią chleba. I jak bardzo ta wiara w obecność budzi w nas pragnienie i potrzeby adoracji i tego, że właściwie nie umiemy żyć bez adoracji. Co nie znaczy, że każdy tak z łatwością znajduje czas na tę adorację. Trzeba o niego walczyć, trzeba znajdować argumenty, trzeba się mobilizować, ale im bardziej człowiek to czyni, tym bardziej w to wchodzi. I 1 maja chcemy bardzo gorąco dziękować, bardziej jeszcze pogłębieni przez te rekolekcje, które w Waszej wspólnocie przeżywamy. Chcemy gorąco dziękować za ten skarb, bo to jest wielki skarb. Pragnienie adoracji, gotowość adoracji, umiłowanie adoracji. I gorąco prosić, abyśmy my sami i aby wszyscy inni mogli coraz bardziej ten skarb odkrywać. 1 maja zaczynają się też majówki, więc każdy ma okazję, by jakoś znaleźć nową motywację, nową argumentację wiary i przekonanie wiary, że modlitwa z Maryją przed Najświętszym Sakramentem, a także ta modlitwa przy kapliczkach, witania do Matki Bożej, że to jest wydarzenie bardzo ważne. I że tutaj możemy również przychodzić z jakąś potrzebą serca. Nie dlatego, że ktoś nas przymusi. Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, nikt mi życia nie odbiera. To ja potrzebuję oddać życie. Nikt mnie tu na siłę nie przyprowadza. To ja potrzebuję tu przyjść. Mnie tu ciągnie, bo tu jest mój Bóg. Jeżeli tu jest mój Bóg, to mnie tu ciągnie. Jeżeli tylko czas i siły pozwalają, to przychodzę. Zachęcam do tego gorliwego i częstego uczestnictwa w nabożeństwach majowych. I na zakończenie jeszcze wezwanie do tego, do wołania, do modlitwy o powołanie. Dzisiejszy dzień jest bowiem dniem modlitw o powołanie. Papież pisze zawsze słowo do całego Kościoła na niedzielę powołania, którym podsuwa pewne myśli, refleksje o znaczeniu powołania i wzywa nas wszystkich, byśmy wypraszali łaskę nowych powołań, a także łaskę tego, aby powołani usłyszeli głos. My wiemy, że świat staje się coraz bardziej hałaśliwy, coraz bardziej zabiegany i może być tak, że ten młody człowiek czy dorosły człowiek nie usłyszy głosu, bo biega tu i tam. Żeby ten głos usłyszeć, trzeba się zatrzymać. Trzeba skierować myśl ku Bogu. Jest to możliwe. Ciągle ci ludzie są. Te powołania są. Ale trzeba ich ciągle nowych, bo bez pasterzy trudno, żeby owczarnia szła do przodu, żeby miała pokarm, żeby były sprawowane sakramenty. Bez pasterzy to jest niemożliwe. Niech więc ta Eucharystia, ta modlitwa nasza dzisiejsza, zjednoczenie z modlitwą całego Kościoła, będzie również wielkim, gorliwym wołaniem o łaskę nowych powołań.